Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ambona i chrzcielnica. Kontynuując rozważania o przestrzeni liturgicznej, w której dokonuje się kult chrześcijański, przypomnijmy, że w jego centrum jest Eucharystia. Z tej racji przestrzeń liturgiczna, którą stanowią nasze kościoły i kaplice, musi być przystosowana w pierwszym rzędzie do sprawowania mszy świętej. Toteż oprócz tabernakulum i ołtarza, który zawsze zajmuje centralne miejsce, przestrzeń liturgiczną wypełnia również ambona. Pojęcie ambona pochodzi z języka greckiego od czasownika anabainein, który oznacza wstępować. Istotnie ambona jest podwyższonym miejscem, rodzajem podestu z pulpitem, w niektórych starych kościołach otoczonego także balustradą, na który wstępowano podczas liturgii, aby odczytywać Słowo Boże. O tego rodzaju ambonie wspomina już starotestamentalna księga Nehemiasza, opisując uroczystą celebrację zorganizowaną po znalezieniu w ruinach świątyni jerozolimskiej zwojów Pisma Świętego. Podczas tej celebracji z podwyższenia, z którego każdy widział proroka i mógł go słyszeć, czytano święte zwoje, a następnie objaśniano je ludowi. W kościołach chrześcijańskich ambona pojawiła się we wspólnotach greckich już w IV wieku. Sobór Nicejski II, który zwołano w 787 roku, zakazał wstępowania na ambonę tym, którzy nie przyjęli włożenia rąk, czyli nie mieli święceń kapłańskich. Chodziło oczywiście nie o zwykłe wejście, ale o wstępowanie na ambonę w celu głoszenia Słowa Bożego. Natomiast w XI wieku w kościołach pojawiły się dwie ambony. Jedna do odczytywania lekcji, a druga do głoszenia Ewangelii. Zwłaszcza te drugie ambony miały często okazały wygląd. Budowane były z marmuru lub z ozdobnego drewna. Ze stopni ambony wykonywano psalm responsoryjny, który nazywany był graduałem od łacińskiego słowa gradus, stopień. Ze względów praktycznych, kiedy w XIII wieku zaczęto budować duże kościoły w stylu gotyckim, ambona przekształciła się w kazalnicę zawieszoną na ścianie lub filarze nawy, jednak w pobliżu prezbiterium. Chodziło o to, aby w dużej świątyni, kiedy nie było jeszcze mikrofonów, kaznodzieja był dobrze słyszalny i widoczny. Obecnie po reformie liturgii dokonanej przez Sobór Watykański II powrócono do ambon, które usytuowane są w prezbiterium obok ołtarza, zasadniczo na jednej linii z nim. W ten sposób podkreśla się, że jak ołtarz jest stołem Eucharystii, stołem chleba, tak ambona jest stołem Słowa Bożego. Soborowa konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium wskazuje na różne formy obecności Chrystusa w celebracjach liturgicznych i zaznacza, że jest On obecny także w Słowie Bożym i czytamy, że gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi. Oznacza to, że ambona jest miejscem świętym, tak samo jak ołtarz. Stąd w prezbiterium zajmuje równorzędne miejsce. Z uwagi na godność Słowa Bożego, ambona nie może być zwykłym pulpitem, ale powinna mieć dostojną i ozdobną formę. Poza liturgią nie wolno traktować ambony jako mównicy, z której na przykład wygłasza się prelekcje, gdy w kościele prowadzone są wykłady, czy zapowiedzi występów artystów podczas koncertów organizowanych w kościele, co samo w sobie jest sprawą dość kontrowersyjną. podczas liturgii na ambonie powinny się znajdować niezbędne księgi liturgiczne, które należy zabrać stamtąd, gdy nie sprawuje się mszy świętej lub celebracji Słowa Bożego. Tak jak ołtarza nie wolno traktować jako składowiska różnych rzeczy, tak samo ambona nie jest miejscem do przechowywania różnych książek czy papierów, a tak niestety często bywa w naszych kościołach. Byłoby to brakiem szacunku dla przestrzeni liturgicznej i dla Chrystusa, który przemawia do swego ludu przez kapłana lub diakona z tego miejsca. Zgodnie z przepisami liturgicznymi, na ambonie sprawuje się wyłącznie liturgię słowa. Dlatego nie jest wskazane, aby wygłaszano z niej komentarze liturgiczne czy podawano ogłoszenia parafialne. Ponadto ambona nie jest miejscem przewodniczenia liturgii, z którego celebrans rozpoczyna i kończy mszę świętą. Kolejnym więc ważnym elementem przestrzeni liturgicznej jest wspomniane miejsce przewodniczenia, na które składa się krzesło i pulpit usytuowane w prezbiterium w pobliżu ołtarza. W starożytnych kościołach krzesło, na którym zasiadał biskup i z którego nauczał na siedząco, nazywano katedrą, tak samo jak miejsce nauczania profesora na uniwersytecie. Później nazwę tę przeniesiono na całą świątynię, w której swą posługę pełnił biskup. Zatem kościół biskupa to także katedra. W pierwszych wiekach katedra, czyli ozdobne miejsce przewodniczenia, było ruchome. Ustawiano je w różnych miejscach w zależności od potrzeby. Później, około V wieku, kiedy zaczęła się rozwijać architektura sakralna, wewnątrz kościołów budowano trwałe katedry jako miejsca przewodniczenia. W zależności od stylu architektonicznego czasami ozdabiano je specjalnym baldachimem albo umieszczano na podwyższeniu. Pod koniec średniowiecza okazałe miejsca przewodniczenia zaczęły zanikać, gdyż cała akcja liturgiczna skupiała się wokół ołtarza. Pozostawiono jedynie zwykłe krzesło do siedzenia ze względów praktycznych. Zgromadzenie liturgiczne nie jest spontanicznym zbiegowiskiem czy chaotycznym tłumem, lecz hierarchicznie uporządkowaną wspólnotą, w której każdy ma do wykonania ściśle określone zadanie. Wypełnianie zaś tych zadań wiąże się z konkretnym miejscem. Zrozumiałe jest więc, że ten, kto przewodniczy liturgii mszy świętej i uosabia Chrystusa, musi zajmować centralne i widoczne miejsce, które na ogół jest wyodrębnione w przestrzeni prezbiterium. Natomiast krzesło, na którym zasiada celebrans, ma być dostojne, ale skromne, a zatem nie powinno przypominać królewskiego tronu. Z tego miejsca celebrans rozpoczyna i kończy liturgię. Może także głosić homilię i odmawiać modlitwę powszechną. Warto dodać, że ze względów teologicznych i symbolicznych nie wypada, aby poza czasem liturgii mszy świętej, na przykład podczas jakichś spotkań, na miejscu przewodniczenia zasiadały przypadkowe osoby. Kolejnym bardzo ważnym elementem przestrzeni liturgicznej, przede wszystkim w kościołach parafialnych, jest chrzcielnica. To przy niej dokonuje się pierwsza i najważniejsza celebracja liturgiczna w życiu chrześcijanina, czyli chrzest święty, który włącza w Chrystusa i Kościół. Zawsze od starożytności chrześcijańskiej podkreślano ważność tego miejsca poprzez jego wyodrębnienie. W niektórych najstarszych kościołach dla chrzcielnicy budowano osobne kaplice, nazywane baptysteriami, od łacińskiego słowa baptizmum, które oznacza po prostu chrzest. Pierwsze baptysteria jako osobne budowle pojawiły się już w III wieku. Ponieważ w kościele pierwotnym chrzczono dorosłych i dzieci przez zanurzenie, dlatego w baptysterium znajdował się głęboki na około pół metra basen ze święconą wodą. Do wnętrza tego basenu prowadziły trzy stopnie symbolizujące trzy cnoty teologalne – wiarę, nadzieję i miłość. Zaś boki basenu były pięknie zdobione mozaikami przedstawiającymi różne biblijne sceny związane ze chrztem lub symboliką wody. Upowszechnienie chrztu dzieci od około V wieku sprawiło, że coraz częściej używano przenośnych naczyń do udzielania chrztu. Toteż zamiast w osobnych budowlach baptysteria zaczęto umieszczać wewnątrz kościołów. Najczęściej nadawano im kształt przykrytego kielicha, który był bogato zdobiony. Nierzadko na przykryciu chrzcielnicy umieszczano figurę świętego Jana Chrzciciela i ten zwyczaj przetrwał w wielu miejscach do naszych czasów. W świetle obecnie obowiązujących przepisów liturgicznych w każdym kościele parafialnym musi być chrzcielnica. Z uwagi na doniosłość sakramentu chrztu, jaki przy niej jest sprawowany, powinna być w odpowiedni sposób urządzona i usytuowana w odpowiednim miejscu. Tymczasem ze smutkiem trzeba stwierdzić, że w wielu naszych kościołach znak chrzcielnicy jest nieczytelny. Źródło chrzcielne zastępuje się małym metalowym naczyniem umieszczonym gdzieś w kącie kościoła. Zaś obrzędy chrzcielne, zamiast przy chrzcielnicy, czego domagają się przepisy liturgiczne, dla wygody odprawia się po prostu przy ołtarzu. Chrzcielnica nabiera szczególnej wymowy podczas Wigilii Paschalnej, kiedy w liturgii dokonujemy odnowienia naszych przyrzeczeń chrzcielnych i kiedy coraz częściej udziela się chrztu dzieciom. Wypada więc, aby tego dnia była ona szczególnie udekorowana. Na koniec trzeba wspomnieć o tak zwanych kropielnicach, znajdujących się przy drzwiach wejściowych do naszych świątyń. Przychodząc na mszę świętą, należałoby zanurzyć palce prawej ręki w wodzie święconej, która tam powinna się znajdować i przeżegnawszy się, wypowiedzieć na przykład formułę z obrzędu pokropienia przed mszą świętą. Niech ta woda święcona przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa. Nawiązując w ten sposób do początku naszej wiary, podtrzymujemy w sobie świadomość, że zostaliśmy ochrzczeni, a więc włączeni w Chrystusa i Kościół, Jego mistyczne ciało.